trzy miary mąki. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Czwarta niedziela Wielkiego Postu, rok A. Z pierwszej księgi Samuela. Pan rzekł: wstań i namaść go, to ten. Z listu świętego Pawła do Efezjan. Owocem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość i prawda. Z Ewangelii według świętego Jana. Jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata. Siostry i bracia, czwarta niedziela Wielkiego Postu to już konkretny półmetek tego okresu dla nas. To niedziela, która jest nazywana niedzielą Letare. Raduj się, Jerozolimo, zbierzcie się wszyscy, którzy ją kochacie. Cieszcie się wy, którzy byliście smutni. Weselcie się i nasycajcie u źródła waszej pociechy. Ten tekst zaczerpnięty z proroctwa Izajasza z 66 rozdziału, wersety 10 i 11, to antyfona rozpoczynająca świętowanie czwartej niedzieli wielkopostnej. Dlatego mówimy o tym, że jest to niedziela radości, by Jeruzalem, miasto święte, miasto Boga, doświadczyło radości z powodu pocieszenia ofiarowanego przez Pana. Bo ten Bóg, który przychodzi, jest faktycznie światłością świata, jest Bogiem pełnym miłości. Dlatego właśnie nie podałem tematu naszego dzisiejszego spotkania, tych trzech miar mąki na początku, ponieważ dwa tematy krążą mi po głowie. Jeden to oczywisty ze względu na Ewangelię i na tę katechezę o uzdrowieniu niewidomego od urodzenia. To jeden temat. Wzrok, ślepota, umiejętność odkrycia światłości i trwanie w mroku. A drugi temat to temat miłości. Miłości, która zauważa niezauważanych. Miłości Boga, który widzi tych, których nikt inny nie dostrzega. Zacznijmy od tego pierwszego czytania. Pierwsza księga Samuela, 16 rozdział. Pan zwraca się do swojego proroka, by ten poszedł do Betlejem, do domu Jessego, namaścić jednego z jego synów na króla. I oczywiście czytamy o kolejnych synach Jessego. Co jeden, to lepszy, to bardziej posłuszny ojcu, to bardziej okazały. Natomiast ostatecznie jest jeszcze ósmy, ten, który nawet nie pasuje do liczby 7, która oznaczała pełnię, wyczerpanie pewnego tematu. Nikt na Dawida, na tego ósmego, nie zwraca uwagi. Wydaje się, że on się nie nadaje do tego, by się nawet znaleźć na tej uczcie. Gdzieś tam pasie owce. Autor biblijny powie, że miał piękne oczy, miał pociągający wygląd, rude włosy. Pewnie dziewczęta za nim odwracały swoje oczy, ale nie był traktowany poważnie w domu swego ojca. Co więcej, krążyła opinia o Dawidzie, że jest człowiekiem, który raczej wszczyna awantury, do tego jeszcze nie chce, nie umie walczyć, unika jakiejś konfrontacji, po prostu gdzieś tam jest. Natomiast Bóg Wszechmogący z tego dotychczasowego życia Dawida, które gdzieś tam było, się dokonywało, czyni życie na pierwszym planie, wyciąga Dawida przed wszystkich jego braci, stawia go przed oczami jego ojca i rękami Samuela namaszcza go na króla nad Izraelem. To konkretne polecenie skierowane do Samuela, które przytoczyłem we wprowadzeniu do dzisiejszego komentarza, do tego naszego spotkania, wstań i namaść go, to ten, to jest autentyczne stwierdzenie Boga, to jest bardzo konkretny wybór. Od tego wyboru nie ma ucieczki, od tego wyboru nie ma apelacji. To jest słowo, które jest wskazaniem, które jest określeniem przyszłej drogi. Myślę, że kojarzy nam się i kołacze jeszcze w głowie to słowo, które w prawie identyczny sposób wypowiedział Ojciec Wszechmogący nad swoim Synem Jezusem Chrystusem. Najpierw w Jordanie, a potem na górze Tabor. To jest mój Syn, to ten. Słuchajcie go. I zaznaczy autor ksiąg Samuela, że właśnie od tego momentu Duch Pana opanował Dawida. Duch Boga zaczął panować nad Dawidem. Może właśnie nad tym wszystkim, nad czym Dawid do tej pory nie panował sam z siebie, może to wszystko, co było dla niego jeszcze jakąś trudnością, może właśnie sprawa nieuregulowanych, nieuporządkowanych relacji domowych, może to ciągłe poczucie odrzucenia, doświadczenie odrzucenia przez ojca, odrzucenia przez braci, tego braku zauważenia, bycia jakimś popychadłem w domu. Nad tym wszystkim zaczął panować Pan, Bóg Wszechmogący. To, co było jakimś nieuporządkowaniem wewnętrznym w Dawidzie, stało się przedmiotem ogromnej troski Boga. Bóg zapanował nad tym. Bóg okazał się być Panem, Panem Dawida. I myślę, że jest to też dość konkretne pytanie, które stawia każdemu z nas Pan Bóg Wszechmogący. Czy jest moim Panem? Czy panuje nad moim życiem? Czy oddaję mu władzę? Czy oddaję mu panowanie nad wszystkim, co się we mnie dzieje? Bardzo konkretne pytanie do wielkopostnego rachunku sumienia. Zatem idźmy dalej. Kolejne czytanie, kolejny tekst. List apostoła Pawła do mieszkańców Efezu. 5 rozdział, wersety między 8 a 14. Paweł mówi wyraźnie o przeszłości Efezjan. Myślę, że nie ucieka też od swojej własnej przeszłości. Niegdyś byliście ciemnością, ale teraz jesteście światłością w Panu. A zatem owocem tego światła, owocem przyjęcia Jego spojrzenia na moje życie jest prawość, sprawiedliwość i prawda. Jest funkcjonowanie w tym świecie na zasadzie prawdy. Znam prawdę i nie lękam się jej wykorzystać. I nie boję się używać prawdy. Nie boję się stawać samemu w prawdzie, nie boję się patrzeć prawdziwie na świat i na ludzi. Sprawiedliwość. Ciągle mam w głowie to pragnienie i to myślenie, czego ode mnie oczekuje Bóg. Szukam Jego pragnień. Znam to, co jest dobre i chcę za tym iść. Idę za tym, co dobre. Idę za tym, co jest rozświetlone Bożą łaską. Widzę to. Potrafię to rozpoznać. Nie żyję ciemnością. Nie żyję w jakimś zmieszaniu czy zamieszaniu, ale autentycznie patrzę oczyma Boga. Spojrzeć na świat oczyma Bożymi, spojrzeć tak na siebie, spojrzeć tak na drugiego człowieka, to rzeczywiście być sprawiedliwym, to żyć prawdziwie, to żyć prawością, bo przecież Bóg jest tym, który daje nam prawo do takiego spojrzenia i jest to bardzo konkretnie wyryte w naszych sercach prawo miłości. To już nie jest wyryte prawo na kamieniu, to jest prawo napełnione miłością. W minionym tygodniu słyszeliśmy w Ewangelii dnia to wołanie Jezusa z 5 rozdziału Ewangelii Mateusza w czasie kazania na górze. Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Jasne, że chodziło też o to wypełnienie pod kątem spełnienia, realizacji zapowiedzi prorockich i tego, co zostało zawarte w prawie. Ale jednocześnie można też na to spojrzeć, że Chrystus chciał napełnić prawo i proroctwa pełnią miłości Ojca. Napełnić to. Sprawić, że to nie będzie kamień, ale to będzie rzeczywistość miłości. Dlatego tak bardzo krąży mi też ten temat miłości Bożej, miłości Ojca objawionej w Synu przez Ducha Świętego na tę dzisiejszą niedzielę, przy zatrzymaniu się wobec liturgii słowa czwartej niedzieli Wielkiego Postu. To są owoce światłości. Owoce miłości Boga, która daje nam światło, która jest dla nas światłem, która sprawia, że nie musimy trwać w ciemności, nie musimy krążyć po omacku, nie musimy być niewidomi. Jeśli Bóg się nam objawia przez swoje słowo, przez konkretne działanie w sakramentach Kościoła, to nie muszę się upierać przy życiu w ciemności. Dlaczego miałbym to robić? Dlaczego miałbym żyć bez Boga? Dlaczego miałbym Go odrzucać? Dlaczego miałbym Go pomijać? Dlaczego miałbym nie zwracać na Niego uwagi, kiedy mam tak wyraźne znaki Jego obecności? Ja zdaję sobie sprawę, siostry i bracia, że słuchają tego ci, którzy wierzą, ci, którzy potrzebują słowa, ci, którzy często nad słowem się zatrzymują, no bo przecież jesteście takimi ludźmi. Chcecie słuchać Boga, chcecie poznawać Jego Słowo. Na pewno czytacie sami również Biblię. Odkrywacie miłość która dla wielu jest ukryta pod literą. Dla was ta miłość jest odkrywana i jest przez was odkrywana. Bóg chce przed nami odkrywać nieustannie swoją miłość, swoją łaskę. Chce napełniać nas, wypełniać wszystkie nasze braki, te przestrzenie, które są puste, wypełnić każdą pustkę naszego życia właśnie swoją świętą obecnością, to znaczy pełnią miłości i pełnią miłosierdzia. I zobaczcie, że tego doświadcza również człowiek, który jest bohaterem dzisiejszej Ewangelii. Jezus widzi człowieka niewidomego od urodzenia. W porównaniu z innymi Ewangeliami, tutaj ten niewidomy nie robi kompletnie nic. Ani nie podchodzi do Jezusa, ani nie próbuje wymusić na nim zainteresowania. Nic z tych rzeczy. Po prostu niewidomy człowiek zostaje zauważony przez Jezusa. Tak, Bóg zauważa. Bóg nie zamyka oczu na człowieka. Bóg nie zamyka oczu. Bóg naprawdę widzi. Widzi tych wszystkich, których nie zauważamy, widzi tych, na których my zamknęliśmy nasz wzrok, nasze oczy. Cała ta Ewangelia, jak przeczytamy w komentarzu w Biblii Paulistów, jest pełna ironii, jest pełna wewnętrznego ścierania się prawdy o Chrystusie i prawdy, którą Chrystus objawia w kontekście uzdrowienia niewidomego człowieka, a bardzo konkretnie przedstawionej przez Jana w niezwykle wyrazisty sposób ślepoty faryzeuszy i uczonych w piśmie. Tych, którzy powinni widzieć, tych, którzy mają przed sobą Jezusa i nie dostrzegają nic, nie dostrzegają, kim On jest. A człowiek, który zobaczył Jezusa tylko raz, od razu pada przed Nim na kolana i mówi: wierzę, Panie, wierzę. Zanim to się stało, oczywiście Chrystus uświadomił mu jego sytuację, uświadomił mu ślepotę. Chciał też tym znakiem pokazać faryzeuszom, że nie zauważać Boga, nie zauważać Jego obecności, to największa głupota, na jaką człowiek może się zdobyć. W języku greckim błoto to nie tylko określenie tej substancji, która nie jest przyjemna dla nas, ale także metaforyczne określenie głupoty. Nie chodzi o żaden problem natury psychicznej. Tutaj chodzi o to, że głupota może być przewrotną perwersją, może być takim doświadczeniem bardzo inteligentnego odrzucenia rzeczywistości. Ktoś próbuje wmówić i do tego jeszcze oskarżyć nas o coś, co nie ma miejsca i powiemy często, że przecież to jest głupie, to jest kompletna głupota. Jezus bardzo często wypominał tę głupotę, używając określenia ślepoty, porównania do ślepca właśnie wobec faryzeuszy, wobec tych, którzy powinni wiedzieć, a nie wiedzą, wobec tych, którzy powinni zauważyć, a usilnie trwają w nieświadomości. W wielu momentach ta irytacja Jezusa przejawia się w sposób niezwykle dosadny. Faryzeuszu ślepy, obłudnicy i tak dalej, i tak dalej. Ślepi przewodnicy ślepych. Jezus chłoszcze niemiłosiernie tych, którzy powinni widzieć, a nie widzą, bo nie chcą. Natomiast uzdrawia tych, którzy nie widzą, ale chcą widzieć, chcą spojrzeć na świat prawdziwie. Więc to doświadczenie błota na oczach niewidomego musiało go również rozgniewać, może nawet rozwścieczyć, a na pewno nie było przyjemne. Mógł się ten człowiek poczuć po raz kolejny odrzucony. Rodzice nie mieli z nim zbyt wiele wspólnego. Usłyszymy to później, że jego rodzice bali się faryzeuszy, więc woleli stanąć gdzieś zupełnie z daleka, a nie być blisko swojego syna. I jeszcze to doświadczenie błota. Ile razy w swoim życiu mieliśmy takie doświadczenie, takie przekonanie, że i Bóg obrzuca nas błotem, że i Bóg nie stoi po naszej stronie, że jesteśmy kompletnie sami. Ale to błoto, które Jezus uczynił i rzucił temu człowiekowi w oczy, ostatecznie sprawiło, że ten niewidomy zaczął widzieć, on został uzdrowiony. To rzucone mu na oto błoto zmusiło człowieka do tego, by się obmył. I jeszcze na to wszystko konkretne polecenie Jezusa: idź obmyj się w sadzawce Siloam. Idź bo jesteś posłany. To jest naprawdę ogromny wyraz miłości Boga. Czasami tak właśnie jest, że Pan Bóg musi nam jeszcze coś wrzucić na oczy, czy rzucić na oczy, żebyśmy przejrzeli. Bo się można przyzwyczaić do ślepoty. Można się przyzwyczaić do ciemności. To w pewnym momencie może być wygodne, kiedy trwamy w ciemności grzechu, kiedy nie chcemy przejrzeć na oczy, kiedy jesteśmy tak zdeterminowani w swoich przekonaniach, w swoim spojrzeniu na świat, w swoim zaślepieniu. Chrystus uzdrowił tego człowieka po to, żeby również pomóc faryzeuszom, żeby przejrzeli, żeby zobaczyli. Na początku tej Ewangelii, zaraz gdy spotkali uczniowie Jezusa, zadali pytanie swojemu mistrzowi, dlaczego tak jest? Kto zgrzeszył? A Jezus odpowiada wyraźnie, nikt nie zgrzeszył. Na nim się mają objawić Boże sprawy. Tutaj ma się okazać Boża chwała. Bo Bóg pragnął uzdrowienia nie tylko tego człowieka. Bóg chciał uzdrowienia faryzeuszy. Bóg chciał uzdrowienia i przejrzenia całego narodu. Bóg chce, abyś ty, siostro i bracie, i ja, abyśmy przejrzeli, abyśmy zobaczyli prawdę, abyśmy doświadczyli miłości Chrystusa. I co z tego? I co z tego wynika? Dopóki nie widzę Jezusa, dopóki nie mam tego doświadczenia miłości Boga, dopóty będę trwał w ciemności, dopóty będę szukał na oślep. Chrystus otwiera swoje oczy na mnie. On ma oczy we mnie nieustannie utkwione. To jest ta żydowska modlitwa poranna, aby Twoje oczy były utkwione we mnie przez cały dzień, abym się nie znalazł poza zasięgiem Twojego wzroku. On na mnie patrzy. Czy ja patrzę na Niego? Czy ja Go widzę? Czy trwam w ciemności? Czy wolę nie widzieć Boga? Czy wolę nie widzieć człowieka? Czy jest mi wygodniej wtedy, kiedy nie widzę? Kiedy nie widzę problemów ani swoich, ani problemów innych. To nie o to chodzi, żeby każdego podglądać. To nie o to chodzi, żeby mieć absolutny i stały monitoring na wszystkich moich sąsiadów. Tutaj chodzi o to, by dostrzec swoje życie, by dostrzec prawdę, prawdę o sobie. Najpierw patrzeć na siebie, faktycznie. Spojrzeć na siebie, spojrzeć w swoje istnienie, bo bardzo często jest tak, że kiedy nie patrzę w siebie, to zauważę wszystko, co się dzieje wokół. Ale kiedy zaczynam patrzeć na siebie, to na sprawy, które toczą się wokół mnie, mam o wiele bardziej miłosierne spojrzenie. Jeśli dostrzegam prawdę o sobie, o swoich grzechach, o swoich słabościach, o swoich przestrzeniach ciemności, o tym całym błocie, które jest również nie tylko na moich oczach, nie tyle na moich oczach, co raczej w moim sercu, jak bardzo ubłocone mam intencje, pragnienia, myślenie, uczucia, emocje, to wtedy z większym miłosierdziem potrafię spojrzeć na moje siostry i na moich braci, którzy przeżywają dokładnie to samo, co ja i którzy nie są ode mnie gorsi, ale tak samo jak ja potrzebują miłości Ojca, który jest w niebie. Cała ta dyskusja o grzechu, o usprawiedliwieniu, o uzdrowieniu, o źródle mocy Chrystusa, która dokonuje się w tym fragmencie Ewangelii, w tym 9 rozdziale w redakcji świętego Jana, to jest dyskusja o mnie. To jest dyskusja o Twoim sercu, siostro i bracie. O naszym życiu. I nie chodzi o to, czy my tutaj będziemy sobie wypominać, wyrzucać rozmaite grzechy, słabości, ciemności, zaślepienie i tak dalej, ale chodzi o to, czy ja dostrzegę Jezusa. Czy ostatecznie tak jak ten człowiek uzdrowiony, padnę na kolana i powiem, wierzę Panie i oddam Mu pokłon. I dam Mu po raz kolejny dostęp do mojego życia i pozwolę Mu nad sobą panować. I pozwolę Mu nade mną panować. Tak jak Dawid pozwolił Duchowi Bożemu panować nad jego życiem. I to doprowadziło go do tronu Izraela. Czy widzisz Boga, czy widzisz swoje grzechy? Większy jest ten, który widzi własne grzechy od tego, który rozmawia z aniołami. Mądrość ojców pustyni jest dziś chyba najlepszym komentarzem do tej Ewangelii, do tej liturgii słowa. Spójrzmy głęboko. Prośmy Chrystusa, by dotknął nas tak mocno, byśmy zobaczyli, byśmy widzieli prawdę i owocowali czynami życia wiecznego. Amen. Niech tak się stanie.
Bogu niech będą dzięki.